Pokój Wam, bracia i siostry. Na wstępie od razu pozdrowienia, żeby o nich nie zapomnieć, bo no, Wasza rodzina duchowa Was pozdrawia. Rodzina z dwóch, która mieszka przy dwóch adresach w Bydgoszczy. Szczególnie od nich mam dla Was pozdrowienia. Ze zboru przy ulicy Pomorskiej. Tam wszyscy bardzo serdecznie Was pozdrawiają. Szczególnie mogę od brata Lecha Bielenia, bo ostatnio rozmawialiśmy w tym tygodniu. I ze zboru przy ulicy Zduny. Dwa zbory, ale jeden duch. Jeden duch, jedna prawda. I to co widzę, to że i tutaj pragniecie jedności, pragniecie tego, żeby faktycznie razem w tym duchu się łączyć. No my też tego pragniemy, także to jest już coś, co nas wspólnie łączy. Ja tutaj zostałem zaproszony. Trochę się zdziwiłem, że zostałem tutaj zaproszony, bo nie jestem żadnym objazdowym mówcą, który ma jakieś doświadczenie w tej dziedzinie. Zgodziłem się na to zaproszenie z jednego powodu, że no, chciałem Was zobaczyć wszystkich, bo też gdzieś bardzo blisko mi tutaj do braci z Chełma i cieszę się, że możemy wspólnie nad Słowem Bożym się pochylić. Na ile będę mógł, na tyle Wam usłużę, więc proszę o wyrozumiałość. A chcę mówić o na temat podstawa jedności. Podstawa jedności. Już mówiliśmy, że to jest dosyć ważna sprawa, ta jedność chrześcijan. No, gdyby nie była ważna, to nie byłaby elementem modlitwy naszego Pana, takiej bardzo ważnej, modlitwy arcykapłańskiej. Mamy ją zapisaną u Ewangelisty Jana w 17 rozdziale. Od wersetu 17 do 21. I myślę, dobrze będzie tym fragmentem modlitwy zacząć. On nas wprowadzi jakby w nasz temat. Więc o co modlił się Jezus? O swoich uczniów. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Spotykamy się w Nowym Testamencie z tym, że nasz Pan mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I już z tym wielki problem mieli Żydzi ówcześni i dzisiaj chrześcijanie. O jaką jedność tu chodzi? Czy to jest jedność osoby, jedność istoty? Ale dalej mówi Jezus tutaj w tej modlitwie, aby i oni stanowili jedno w nas. Łącza już lud Boży w tę jedność. Nie możemy tu myśleć, że wszyscy z ludu Bożego staną się jedną istotą razem z Bogiem. Ale to, co możemy myśleć, to, co wydaje się Pismo Święte wskazywać, to, że wszyscy możemy mieć jedne pragnienia, jedne nadzieje, jedne działania, jedno zrozumienie. I to na pewno jest ta jedność, która łączyła Ojca i Syna i łączy ich zawsze. A Jezus modlił się, żeby inni byli włączeni do tej jedności. Jaka jest podstawa tej jedności? Czyli już spróbujemy odpowiedzieć pierwszym, już na samym początku. Słowo Boże. Czyli prawda i ten duch, który z tego słowa wypływa. Wydaje się, że tak to było realizowane w pierwszym wieku. Mamy wiele takich ciekawych opisów w Dziejach Apostolskich. Dzieje 4:32. Na przykład jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Jeden duch i jedno serce. No, co to jest serce? To są uczucia. Czasami jak gdzieś młodzi ludzie zakochują się, to wysyłają sobie różne serduszka, tak? Te serduszka mają coś w sobie zawierają, one coś niosą. Jakiś przekaz, kocham cię, tak? My też gdzieś nieraz w naszych społecznościach chcemy oddawać kawałek swojego serca drugim. Czyli czym jest jedność serca? No, to jest jedność naszych uczuć wzajemnych. Tego, że kochamy siebie nawzajem, dlaczego siebie kochamy. Myślę, że miłość do Chrystusa nas spaja tutaj razem. No bo przewodniczył mi brat Adam Urban. Kochany brat Adam. Ale czy jakby nie Chrystus, to to byłby dla mnie kochany brat Adam? No, to byłby Adam, albo bardziej może Pan Adam, bo może z racji wieku bardziej tak bym się zwracał. A tak jest to mój kochany brat. Co jeszcze łączyło? Dzieje apostolskie 2:42. Trwali oni, czyli cały lud Boży, w nauce apostołów. I we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwie. No i pierwszy, gdzieś ta wspólnota, łamanie chleba, modlitwa, to jest cały czas to serce jedno. To jest cały czas nasze uczucia, nasz duch. Ale tam jest jeszcze mowa w nauce apostołów. Musi być jakaś nauka, która nas spaja, bo jeśli jej nie ma, no to też gdzieś dryfujemy, nie jesteśmy tą jednością. I gdyby tak w wielkim skrócie tę naukę apostołów przedstawić, to co by to było? No, myślę, że tu się wszyscy zgodzimy, bo na pewno apostołowie uczyli, że my wszyscy jako ludzie jesteśmy upadli, że nam wszystkim bardzo wiele brakuje i że bardzo potrzebujemy kogoś, kto będzie naszym Zbawicielem. I kto nim jest? Też chrześcijan to łączy. Jezus Chrystus jest tym Zbawicielem. On przyszedł, posłany od Boga dla naszego odkupienia. On, w nim jest nasza cała nadzieja. To już druga podstawa, taka naszej jedności. Trzecia, no, że przez wiarę do Boga możemy się zbliżyć. Musimy wierzyć w Boga, żeby Bóg mógł z nami mieć kontakt. Musimy wierzyć, że Jezus Chrystus jest tą drogą, żeby po niej zacząć iść do naszego Ojca. Czwarta taka podstawa, że Bóg pragnie tego, żebyśmy się oddawali w Chrystusie Jemu. Żebyśmy faktycznie nasze życie chcieli poświęcać na służbę. I to też tutaj łączy jako zbór, jako społeczność. To nas łączy, że chcemy faktycznie nasze życie powierzać w całości w ręce Boże. Piąta taka podstawa, że nadejdzie czas Królestwa Bożego. Nadejdzie czas, kiedy Jezus nagrodzi tych wiernych, którzy szczerze, uczciwie szli tą drogą i kiedy przyjdzie czas, że nadejdą też dla ziemi dziwne, piękne czasy, one są różnie opisywane. Dzień sądu, Królestwo Chrystusa, tysiącletnie Królestwo, czasy odnowy. No, wiele różnych nazw można różnie, nawet gdybyśmy na to patrzyli, nie dokładnie tak idealnie tak samo. To jednak wiara w to Królestwo, które nadchodzi, jest też spoiwem, tym częścią tej prostej nauki apostołów. I z czego apostoł Paweł się cieszył, jak gdzieś przyjeżdżał do zboru? On się cieszył, że bracia rozważają to, co on do nich mówi. Nawet chwalił niektórych, że oni bardziej, jeszcze pilniej rozważają, że są gorliwsi w tym, chcą sprawdzić przy pomocy słowa to, co on im naucza, to, co on ich naucza. Do takiego swojego syna duchowego, bo tak się zwracał do Tymoteusza, to apostoł Paweł pisał tak. 2 Tymoteusza 3:14-17. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś. I co ci powierzono? Bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem dziecinnych znasz Pisma Święte, które cię mogą nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego dzieła. Dużo tu jest treści w tym fragmencie, bo tutaj o Piśmie Świętym jest bardzo dużo powiedziane. Po pierwsze, że ono może nas uczynić mądrymi. Nie tak mądrymi, ogólnie jak to jest pojęte, jak napełnić nas jakąś wielką wiedzą, ale Pismo Święte może nas uczynić mądrymi do zbawienia. Przez Pismo Święte poznajemy Chrystusa. Po drugie, to Pismo Święte jest wystarczające, żeby nas uczynić gotowymi do wszelkich dobrych działań. Tak tutaj jest to ujęte. Człowiek Boży ma się stać doskonały, czyli zupełny, gotowy do tego, żeby działać, żeby pracować na rzecz Boga, bo w tym piśmie zawiera się ta myśl, jak to można czynić. No ale jak to z tą jednością było później? Jeszcze apostoł Paweł żył i już spodziewał się, że coś się w tej sprawie zmieni. Już zapowiadał, że nadejdą trudne czasy, że pojawią się i z zewnątrz różne przeszkody, że wilki drapieżne wejdą między lud Boży. Gdzieś w tym samym miejscu mówi, że pewni ludzie zaczną głosić przewrotne nauki. Będą chcieli pociągnąć ze sobą uczniów. Jakie to przewrotne nauki mogą być? Na przykład połączenie filozofii z Biblią. Gdzie już ta podstawa nie była jedna. Bo ci, którzy wierzyli w różne platońskie wyobrażenia na temat przyszłości, na przykład wyobrażenie o nieśmiertelności duszy, przychodzili do Chrystusa, ale to, co powinni zrobić, to porzucić swoje zrozumienie i szukać zrozumienia Słowa Bożego. A oni te poglądy były im tak miłe, że zaczęli je łączyć, spajać jedno z drugim. I tak mitologiczny Hades połączono z biblijnym Szeolem, gdzie one zupełnie nie współgrają z sobą. Pogańska nieśmiertelność duszy połączona z biblijnym Jeziorem Ognia. Zupełnie dwie odmienne rzeczy. Kult bożków pogański, który jest przez Słowo Boże piętnowany, dla nich stał się kultem świętych, kultem relikwii różnego rodzaju. Jeszcze może jeden z najgorszych takich błędów, które zostały zasiane, które istniały też w kościołach, czy może raczej religiach różnych pogańskich, panowanie jednych nad drugimi w kościele. Jakieś rozróżnienie między kapłaństwem i tymi, którzy tylko współtowarzyszą. I temu nasz Pan zakazywał tego, zabraniał surowo, że nie powinno być tak, że ktoś z powodu jakiegoś lepszego poznania, większej wiedzy, jakiegoś wpływu staje wyżej niż inni. Przeczytajmy, bo te słowa powinniśmy co jakiś czas czytać. Mateusza 23 rozdział od wersetu 8 do 10. Mateusza 23:8. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazwano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. To jest myśl naszego Pana. Niestety, po śmierci apostołów te zasady zaczęły być łamane. Ale to nie jest tak, że pojawili się jacyś tacy wodzowie, którzy w prosty sposób mogli to zrobić. To też podatny grunt. Bo jeszcze pamiętamy, żył apostoł Paweł, żył Apollos i bracia już wtedy poszukiwali jakichś na ziemi mistrzów, takich przywódców duchowych, którzy ich zaprowadzą bardziej w tej drodze, która im odpowiada. Apostoł Paweł, nawet może nie będziemy czytać tego, ale pamiętamy o tym, jak on mówi, że wielu między wami zaczyna mówić, ja jestem Pawła, jestem Apollosa, ja jestem Kefasa, czyli Piotra. Apostoł Paweł mówi, ja jestem Chrystusowy i zadaje takie pytania, czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła jesteście ochrzczeni? I po śmierci jeszcze apostołów ta jedność chrześcijan długo dosyć przetrwała i zaskakująca jest rzecz, co im pozwoliła przetrwać. Co im pozwoliło przetrwać w jedności? Prześladowania. Prześladowania. Bo jeżeli lud Boży był prześladowany, to ten, kto wierzył w Jezusa i mógł z tego powodu ponieść śmierć, to mógł z tego powodu być więziony, prześladowany, był dla mnie bratem, czy była dla mnie siostrą. Dlaczego? No bo wszyscy wiedzieli, jak wielkie to jest ryzyko, jak wiele trzeba trudu, żeby taką drogą iść. I historyk John Lord napisał w książce Stary Rzymski Świat takie słowa. W drugim stuleciu cisi biskupi, nieustraszeni męczennicy, którzy przemawiali do wierzących po domach, nie posiadali światowych odznak. W trzecim stuleciu Kościół stał się instytucją dość silną. W czwartym stuleciu, gdy chrześcijaństwo stało się religią dworu cesarskiego, było użyte do popierania wszelkiego zła, przeciw któremu pierwotnie walczono. Duchowieństwo stało się ambitnym, światowym, szukającym wywyższenia i odznaczenia. Stało się leniwe, aroganckie i niezależne. Kościół został połączony z państwem, a dogmaty religijne były wprowadzane siłą miecza. Jak krótko w sumie, patrząc z naszej perspektywy. Co się okazało, że wcale nie prześladowania są problemem, ale spokój, władza, możliwości. Toczyły się walki o wpływy, bo to miało jakieś znaczenie też ziemskie. A taka wierna mniejszość, wierniejsza mniejszość, zaczęła być prześladowana, wypędzana. No strasznie mi się czytało w książce Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, to napisał też historyk Edward Gibbon, jak jest opisane prześladowanie Ariusza i jego zwolenników. Tam więcej można o tym poczytać, ale krótki fragment. Zamysł wymazania z powierzchni ziemi tych wstrętnych heretyków, a już przynajmniej zahamowania ich pochodu, przeprowadzano energicznie i skutecznie. Nie jeden z przepisów karnych skopiowano z edyktów Dioklecjana, prześladowcy chrześcijan. Przy czym taka metoda nawracania spotkała się teraz z uznaniem tych samych biskupów, którzy swego czasu odczuli już, czym jest ucisk i przemawiali wtedy w obronie praw człowieka. Jakie dziwne, ci sami biskupi, którzy sami byli prześladowani, po jakimś czasie przejmują te same rzymskie prawa, które pozwalały ich skazywać na wypędzenie, na więzienie, na śmierć. Lud Boży znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji tak naprawdę i te sytuacje gdzieś w obrazach biblijnych możemy dostrzec. Kiedy Księgę Objawienia otworzymy, 12 rozdział, tam jest pod symbolem niewiasty pokazani wierni chrześcijanie, bracia i siostry. Objawienie 12:14. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu z dala od węża. Pewnie byście chcieli, żeby to wszystko wyjaśnić, ale nie będę tego wyjaśniał w tej chwili. Nie będziemy wnikać w szczegóły tej symboliki. To, na co zwróćmy uwagę, to jest, że jak niewiasta znalazła się na pustyni, na pustkowiu, tak ci chrześcijanie znaleźli się poza marginesem, można powiedzieć, czy na marginesie. Wyrzuceni poza takie główne ramy chrześcijaństwa, ale tej niewieście coś dano. Dwa skrzydła. Dwa skrzydła orła wielkiego. A co wiernym pozostało? Tylko to, co tu widzimy. Dwa skrzydła, dwa testamenty, dwie części Słowa Bożego. Jedyna podstawa. I brat Russell opisywał te grupy, które wtedy w taki sposób musiały wypędzane, prześladowane, jednak trzymać się tej jednej podstawy. Opisał to w drugim tomie, strona 334. Od najwcześniejszych przejawów władzy, która stopniowo rozwinęła się potem w system papieski, istnieli ludzie, którzy przeciwstawiali się tym siłom. Opór ten okazywała jednak tylko garstka wiernych, którzy mieli bardzo niewielki wpływ na przytłaczający wpływ światowości, zalewający Kościół. Stopniowo, kiedy spostrzegali błędy, wycofywali się po cichu z wielkiego odstępstwa, aby chwalić Boga zgodnie z własnym sumieniem, nawet pod groźbą prześladowań. Najznaczniejsi z nich zostali później nazwani Waldensami, Albigensami, Wycliffitami i Hugenotami. Utrzymywali oni, że powinno się postępować według nauk Pisma Świętego, a nie według tradycji i roszczeń Kościoła w Rzymie. Uważali oni papieża za głowę wszystkich błędów i twierdzili, że odpuszczenie grzechów można otrzymać jedynie przez zasługi Pana Jezusa. Prosta nauka apostolska. Kto przed reformacją tak uczył? Czy może bracia sobie przypominacie jakieś takie wybitne osoby, które jeszcze przed tą reformacją XVI wieku tak uczyły? To było Waldo. Pytanie.
Waldo Wycliffe.
Piotr Waldo, tak? John Wycliffe. Kogo jeszcze byśmy wspomnieli? Mamy wspominać tych wielkich.
Marsyliusz
z Padwy, tak? Może Hus? Jan Hus? No było ich wielu w sumie, jeżeli tak, wielu, ale w porównaniu z tym, ilu niewiernie szło tą drogą, to było ich bardzo mało, maluczkie statko. Szczególnie właśnie Wycliffe, Hus, oni bardzo podkreślali, nie skupiajcie się na dogmatach papieży, nie skupiajcie się na sprzecznych naukach soborów, wracajcie do Biblii. To był początek w ogóle tłumaczenia Biblii na języki narodowe, żeby ludzie mogli czytać Biblię, czy choćby Nowy Testament. Ta Biblia była wcześniej praktycznie zakuta w kajdany. Ona nie mogła przemówić, bo ona była w martwych językach. Te języki były dostępne tylko dla kapłaństwa, a właściwie to dla części kapłaństwa, lepiej wykształconej. To też jakbyśmy tam w Nowym w Księdze Objawienia poszukali, to też mamy to opisane. Tam też Stary i Nowy Testament to takich dwóch świadków bożych, obleczonych w wory, zamkniętych, niedostępnych, bo zostały zamknięte tak samo Stary i Nowy Testament. Po pierwsze w naukach średniowiecza, w naukach pogańskich, po drugie w językach, które były niezrozumiałe. Idziemy dalej, bo tak będziemy jeszcze jakiś czas musimy zmierzać w stronę naszych bliższych już czasów. Reformacja XVI wieku. No wspaniałe nauki przyniosła. Wiele rzeczy zostało na nowo z Biblii wydostanych. Ale czy była większa jedność, czy było większe zrozumienie, nawet wśród tych reformatorów? Jak poczytamy Calvin, wielki reformator, a doprowadził do śmierci Serweta. Zwingli, widziałem wczoraj książkę pod tytułem Zwingli, brata Marka, i też wybitny teolog, który, no, jego śmierć to była z mieczem w ręku w czasie bitwy. Co najgorsze, prześladowani znowu się stają prześladowcami. I to jest czymś strasznym, bo ci sami protestanci, którzy musieli z Europy uciekać do Ameryki, będąc już tam, rządząc się po swojemu, pielgrzymi, którzy opuszczają nasz kontynent, tam zaczynają prześladować baptystów. Sami uciekali z tego kontynentu, żeby tylko nie być prześladowanym, a tam zaczynają prześladować. Ruch protestancki XVII-XVIII wieku jest tak samo podzielony, jak to, o czym mówi apostoł Paweł. Już nie ma, ja jestem Pawłowy, ja Apolosowy, ale ja jestem Kalwinowy, ja jestem Lutrowy, ja jestem Serwetowy, a ja jestem na przykład Mennonitą. Czyli kto to jest Mennonita? Wyznawca czy poglądów Menno Simonsa, założyciela tego ruchu. I też cały świat tego roku, przybliżmy się już trochę, 1800, to jest świat strasznych kontrastów. Z jednej strony do głosu dochodzą tacy ewangelizatorzy. Znamy ich jak Wesley, bracia Wesleyowie. A z drugiej w Europie, w Ameryce, czyli w tych filarach chrześcijaństwa, w tym czasie rozwija się handel niewolnikami, którzy często są traktowani praktycznie gorzej niż zwierzęta przez chrześcijan. Europejczycy, czyli w sumie właśnie chrześcijanie, niszczą kolonie, które podbijają, niszczą ziemię, niszczą ludy, do których przybywają. O Biblii się sporo mówi, bo przecież dyskutują. A czy Biblia była wtedy dostępna? Nie wiem, czy słyszeliście tą historię tej Mary Jones? Czy coś kojarzycie? To była taka dziewczynka, która bardzo chciała mieć swoją Biblię. Ona kilka lat pracowała, odkładała każdy grosz, żeby móc sobie taką Biblię kupić. To było około roku właśnie 1800 i wiecie, ile wtedy w bogatszych regionach Anglii jedna Biblia, na ile domów, na ile rodzin przypadała? Jedna Biblia, jakby ktoś miał zgadywać. 50. No nie, aż tak źle nie było. Według tego historyka, na którego się zaraz powołam, 25 rodzin miało jedną Biblię. Czyli na 25 rodzin jedna miała Biblię w tym czasie. A w uboższych regionach, to może tam brat któryś powiedział, że 1000. Nie wiadomo, jak ile ich było, ale mało było tej Biblii. Mała dostępność nadal. Co jeszcze? Wyzysk straszny. Sytuacja tak naprawdę chłopów, niewolników, robotników w Europie. Tutaj też w naszej części fatalna. Możemy też w historii sobie o tym poczytać. We Francji też wyzysk straszny. Wyzysk ze strony arystokracji, ze strony kleru też. I to doprowadziło do wybuchu rewolucji francuskiej. 10 strasznych lat. Ostatnie 10 lat XVIII wieku. I co w tym czasie jeszcze o chrześcijaństwie możemy powiedzieć, żeby już mieć taki trochę szerszy ten obraz. Chrześcijaństwo też skłócone, poróżnione, no pełne nieufności między sobą. Co więcej, niewiara. Pośród chrześcijan rośnie niewiara. Rosną poglądy takie jak racjonalizm, deizm, agnostycyzm, ateizm. Ludzie przestają wierzyć. Ale coś zaczyna się dziać, między innymi dzięki tej dziewczynce, tej Mary Jones. Bo ona się udała do takiego sprzedawcy Biblii, do takiego pastora walijskiego, co się nazywał Thomas Charles. I ten człowiek, widząc to pragnienie takiej dziewczynki, która, to jak ona się starała o to, mówi, no trzeba coś zrobić, żeby ludzie mieli tę Biblię. I on zaczął tworzyć towarzystwo biblijne. Inni dołączyli do niego. To stał się potężny ruch, którego celem było dać Biblię ludziom w językach, żeby mogli ją czytać. Przetłumaczoną. Dobrze przetłumaczoną. To były staranne badania, duże pieniądze włożone, żeby ludzie dostali Słowo Boże. I to na pewno jest ważna rzecz. Bo jeżeli Słowo Boże jest podstawą, to potrzebujemy go, żeby się na nim budować. I w tym samym czasie, rok 1801, w Stanach Zjednoczonych zaczyna działać taki ciekawy ruch. Ruch odnowy. Ruch odnowy, w którym, który też miał tam kilka swoich różnych odnóg takich i bardzo ważna jedna z nich, ruch Stone'a i Campbella. Dwa nazwiska, co prawda znowu dwa nazwiska, ale dwóch ludzi, którzy zaczynają niezależnie od siebie jednej myśli nauczać. Jakby jednym zdaniem można było tę myśl tak jakoś zebrać, to brzmiałoby to tak. Lud Boży jest jeden i powinien jednoczyć się tylko w oparciu o Biblię jako jedyną podstawę wiary. Taka pigułka, jedno zdanie. Ale dużo tu jest, czy mało treści? Całkiem sporo. Ja chciałbym, żebyśmy ten czas, który jeszcze został z tego wykładu, nie wiem ile zostało, nie patrzę na żaden zegar, więc wybaczcie mi, jeśli troszkę ten pierwszy przeciągnę. Kilka słów może o tych założycielach tego ruchu. Barton Stone. Znany pastor to był w tym czasie, amerykański, prezbiteriański, z takiego kościoła prezbiteriańskiego. On zorganizował takie, jedno z największych w tych czasach, spotkanie ewangelizacyjne. 30 tysięcy osób. Spora konwencja. Ci ludzie, którzy przyjeżdżali na to spotkanie, takie trwające cały tydzień, wozami przyjeżdżali i rozbijali namioty. Także można powiedzieć takie nawiązanie do biblijnego święta kuczek, tych namiotów. I jak tam notują historycy, na tym jednym spotkaniu 1000 osób się nawróciło. 1000 osób zdecydowało się poświęcić Bogu. Ale Barton Stone popadł w tarapaty po tym spotkaniu, bo zrobił coś, czego nie wolno było. On to spotkanie robił wspólnie z kaznodziejami metodystów i baptystów. I to był już zbyt duży grzech dla kościoła prezbiteriańskiego, żeby na to pozwolić. A on nie chciał patrzeć na to. Nie chciał patrzeć na to, że są takie płoty. Widział, że są kaznodzieje, którzy do Chrystusa i do Biblii prowadzą. No to dlaczego nie? I tak blokowany przez ten kościół prezbiteriański, ten Stone założył takie stowarzyszenie. Springfield Presbytery. Co to było? Oni mieli jeden cel. Zobaczyć, co Nowy Testament mówi na temat organizacji kościoła. Dowiedzieć się, jak to ma być tak naprawdę zbudowane. I bardzo dziwny jakby efekt tych badań. Bo do czego on sprawił? Co on sprawił? Zamknęli to stowarzyszenie. Napisali oficjalne pismo, że odtąd już nie chcą nic zakładać. Będą się nazywać jedynie chrześcijanami i nie będą już tworzyć żadnej organizacji. I ostatecznie pewna liczba zborów tam z tego stanu Kentucky mówi, tak, odłączmy się. Odłączamy się od wszystkich kościołów i chcemy w taki sposób działać. Stone jeździł po tych zborach, po wszystkich zborach, które go przyjmowały i między innymi takie wykłady mówił, dlaczego nie mogę dłużej mówić wam kazań jako prezbiterianin? To znaczy może dalej mówić, ale jako chrześcijanin. Nie chcę już żadnej nazwy stosować do siebie poza tą jedną. Drugi twórca tego ruchu, Thomas Campbell. Thomas Campbell, prezbiterianin też z Irlandii. Tam w tej Irlandii duże spory między braćmi miały miejsce. I on bardzo chciał ich pogodzić wszystkich. No ale to się nie udawało. Jedni i drudzy w końcu byli przeciw niemu, a on sam wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Trochę o nim jeszcze może przeczytam. Campbell walczył o zasadę biblijnej jedności wszystkich chrześcijan, wolnych od wszelkich elementów sekciarstwa, które czyniło ich niewolnikami wodzów. Narzucało warunki wyznania wiary, prowadziło do podziałów i sporów oraz do zamykania się na postępujące światło. Nauczał on, że te różne formy zła zostałyby odsunięte na bok przez przyjęcie Biblii jako jedynego wyznania wiary, w ufności, iż Pan przez swego ducha otworzy jej tajemnice dla kroczących w postępującym świetle, gdy staną się one prawdami na czasie. Jego nauki zachęcały do chrztu dorosłych i prostoty w zarządzaniu Kościołem. Tytuły takie jak wielebny i doktor teologii zostały odrzucone jako sprzeczne z duchem Chrystusa, gdyż wszyscy członkowie byli uważani za równych. Dwóch takich ludzi. Podobna praca, ale nie znali się. 1824 rok. Pierwszy raz się spotkali. 20 lat już pracy za nimi było. I jakby takich jeszcze podsumować. Thomas Campbell szukał takiego pierwotnej organizacji. Jak to ma funkcjonować, żeby to się podobało Bogu? Jak ma funkcjonować lud Boży? Stąd też więcej kładł nacisk na odnowę taką, powrót do takiego serca Ewangelii, odnowę miłości, pasji. On mówi, gdy czyta w Nowym Testamencie o tej pasji, jaką mieli bracia dla Chrystusa i jeden dla drugiego, to po prostu tak bardzo pragnie, żeby to znowu było prawdziwe, znowu było na czasie. Też się różnili między sobą, ale byli podobni, czyli coś jak w ciele, a przecież mówimy o ciele Chrystusowym. Są różne części tego ciała i one się bardzo różnią, ale one wszystkie są częściami ciała, czyli wszystkie są podobne. I chciałbym, żebyśmy pięć zasad tego ruchu odnowy jeszcze sobie wspólnie prześledzili. Pięć zasad, które oni starali się wcielać w życie i ja będę chciał zachęcić i was do tego, chociaż do przemyśleń po prostu, czyli dla was to są ważne dzisiaj zasady. Pierwsza, taka sztandarowa, gdzie Biblia mówi, my mówimy. Gdzie Biblia milczy, my milczymy. Czy to jest dobra zasada? Dlaczego ta zasada jest dobra? Czy ta zasada prowadzi do jedności? Myślę, że tak. Bo to jest to, czego Biblia na ten temat naucza. Jakbyśmy sobie otworzyli 1 Koryntian 4:6. 1 Koryntian 4:6, tam apostoł Paweł właśnie o tym mówi. I tak daje do zrozumienia pewną sprawę uczniom, współbraciom. Abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. Niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Nie wolno wykraczać poza to, co zostało napisane. Apostoł Paweł to wielki wzór stanowi w takim właśnie nauczaniu. Ale jak spojrzymy na takiego reformatora nam bardzo znanego, brata Russella, to też był reformator, to zauważymy dokładnie takie samo nauczanie. W pierwszym tomie, pierwszy tom, strona 12, brat Russell pisze tak. Poszukiwacze prawdy powinni opróżnić swe naczynia z błotnistych wód tradycji i napełnić je u źródła prawdy, czyli Słowa Bożego. Nie należy przywiązywać wagi do jakiejkolwiek nauki religijnej, jeśli nie prowadzi ona poszukującego prawdy do owego źródła. I jeszcze jeden fragment, strona 21, czyli tak odwrócimy. Nie potrzebujemy niczego, co nie jest zapisane. Bowiem Pismo Święte może uczynić nas mądrymi ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kolejne świadectwo tak naprawdę tej samej myśli. Także apostoł Piotr, jeśli wrócimy znowu do tych czasów Nowego Testamentu, on też na ten temat pisał. 1 Piotra 4,11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Co to znaczy? Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. No to wracamy znowu do brata Russella. Komentarz biblijny brata Russella. Czyjeś słowa o tyle są ważne, o ile są poparte Słowem Bożym i Duchem Chrystusowym. Druga zasada. Druga zasada w sprawach zasadniczych – jedność. W sprawach drugorzędnych – wolność, a we wszystkich – miłość. Chyba nie można tego lepiej ująć tak naprawdę. W liście do Rzymian 14:1 to samo czytamy. Apostoł Paweł mówi, to jest jakby ta druga część. Rzymian 14:1. Tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie. Bez spierania się o poglądy. Ale to by była jedna część, tylko jakiś fragment prawdy. I on czasem fragment prawdy nie jest dobry, bo fragment prawdy zawsze jest dobry, ale trzymanie się tylko tego małego fragmentu nie jest dobre. Musimy zobaczyć, co jeszcze Biblia o tym mówi. I Biblia mówi też tak. Apostoł Juda, 3 werset, tylko jeden rozdział napisał, jeden rozdział tego listu. Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Tak, nie mamy wspierać się o poglądy, a mamy walczyć o poglądy, o prawdę. Ale tu jest walka o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Właśnie o te fundamenty. Nie powinniśmy z tych fundamentów nigdy schodzić, z tego, co jest podstawą biblijną, podstawą zbawienia. Ale nie każdy z naszych poglądów, takich mniejszych, jest godny tego, żeby go cały czas forsować, żeby toczyć ciągłe polemiki. Bo czasami tak jest niestety, że bracia mają skłonność do czynienia z każdej myśli, którą sami zrozumieli. Taki mały egzamin dla innych braci. No sprawdźmy, czy oni są, aby na pewno w 100% prawowierni. Czy tak powinno być? Myślę, że nie powinno tak być. Bo znowu się odwołam do brata Russella. 6 tom wykładów jego, strona 240. Dłuższy fragment. Nie wiem, czy jeszcze jesteście gotowi słuchać dłuższych fragmentów?
Jeszcze tak.
Dobrze, to...
Da znać.
Dobrze. Jedność wiary jest rzeczą pożądaną. Należy się o nią ubiegać. Lecz nie o taki rodzaj jedności, jak się powszechnie uznaje za cel. Jedność wiary powinna panować pod względem wiary raz świętym podanej. Czystej i prostej. Dającej jednak każdemu członkowi wolność zajęcia różnych stanowisk co do pomniejszych zagadnień. I bez jakichkolwiek instrukcji dotyczących ludzkich spekulacji, teorii i tym podobnych. Biblijnie pojmowana jedność opiera się na fundamentalnych zasadach Ewangelii. Po pierwsze, naszym odkupieniu przez kosztowną krew i usprawiedliwieniu przez okazaną wiarę w to odkupienie. Po drugie, naszym uświęceniu, oddzieleniu się na służbę Panu i prawdzie, obejmującym także usługiwanie braciom. Po trzecie, bez tych podstaw, co do których należy wymagać jedności, biblijna społeczność nie może istnieć. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, czy nie? Ciężko by było bez tych podstaw tworzyć chrześcijańską społeczność. W każdym innym punkcie należy zgodzić się na pełną wolność, pielęgnując jednak pragnienie zrozumienia i wspierania innych w zrozumieniu boskiego planu, w każdym jego aspekcie i szczególe. W taki sposób każdy członek ciała Chrystusowego, zachowując swą osobistą wolność, będzie do tego stopnia oddany głowie i wszystkim członkom, że z ochotą odda za nich wszystko, łącznie z własnym życiem. Długi, ale mocny fragment. Jeżeli z miłości coś przyjmujemy, to jest całkiem coś innego. Jak ktoś nas nauczy pewnych formułek, tak już jest, taki mamy katechizm, takie mamy dogmaty, to my to kiwamy głową, możemy to nawet powtórzyć, jak mamy dobrą pamięć. Ale jak ja coś z miłości przyjmę, jak ja coś pokochałem, jak ktoś w atmosferze szacunku, w atmosferze pokory, wiary mi to przekazuje w taki sposób, że ja pragnę to przyjąć, bo ja widzę, że to jest Słowo Boże, to jest coś całkiem innego. Trzecia zasada. Jesteśmy wolni, aby się różnić, ale nie dzielić. Jesteśmy wolni, aby się różnić, ale nie dzielić. I tę zasadę Thomas Campbell rozwija w swoim najbardziej znanym dziele Deklaracja i wezwanie. Ja przygotowałem dla każdego tę deklarację i wezwanie, więc kto będzie chciał, to może sobie potem poczytać. Co on tam napisał? Boże Słowo stosuje się do wszystkich w tej samej mierze. Jedynie w oparciu o Boże Słowo należy osądzać nasze konkluzje. Nie mamy prawa narzucać swoich opinii innym, gdy podejmują swoje decyzje. A oni nie mają prawa narzucać swoich opinii nam. Jestem jeszcze dalej, ale myślę, że o to chodzi. Jeszcze jeden fragment z tego samego dzieła, Deklaracja i wezwanie. Jedność i miłość nie powinny być niszczone poprzez stawianie ludzkich opinii i tradycji na równi z autorytetem Słowa Bożego. Nie odrzucajmy jedności chrześcijańskiej poprzez żądania, aby inni zgadzali się we wszystkim z naszym zrozumieniem, opiniami, konkluzjami i konikami. Różnice takie pośród nas są czymś normalnym, bo my trochę chyba straciliśmy punkt widzenia, jaki był z czasów brata Russella. Kiedy tam ludzie przychodzili do prawdy, to co, przychodzili już ludzie, którzy wszystko tak samo myśleli? Bo nie, no bo jedni przychodzili katolicy dawniej, drudzy z protestanckich kościołów, nawracali się niewierzący, bo widzieli logikę Słowa Bożego. Czy oni tak wszystko od razu, no tak, to już wszystko jest tak i inaczej być nie może? Myślę, że nie. Czyli dużo osób do prawdy przychodzi, duże różnice w tych zborach, to jak oni się trzymali? Co ich trzymało? Myślę, że pragnienie prawdy, pragnienie wzrostu w duchu, wzrostu w prawdzie, ale nie tylko to, bo jeszcze coś innego jest potrzebne. Łagodność, jakaś pokora. Łatwo o tym mówić, a jeszcze tutaj stojąc, to w ogóle rzadko powinienem o tym mówić. Bo często właśnie ze strony tych, którzy tutaj stają, tej pokory nie jest dużo. I co jeszcze? Trzymanie się jasnej nauki Biblii. To jest podstawa, od tego wychodźmy, idźmy dalej. I kto niech dojdzie, niech każdy dojdzie jak najdalej. Ale od tego wychodźmy. Czwarta zasada, jesteśmy jedynie chrześcijanami. Może powtórzę, jesteśmy jedynie chrześcijanami, ale nie jedynymi chrześcijanami. Pierwsza część taka, jesteśmy jedynie chrześcijanami. Co to znaczy? No, że nie przyjmujemy żadnych innych pośredników poza Jezusem. Żadnego ciała kierowniczego, żadnej organizacji, która wskaże nam drogę, żadnego ziemskiego kościoła. To, co nam wystarcza, Chrystus i Jego Słowo. I chcemy tak być znani, chcemy być chrześcijanami, chcemy być uczniami Jezusa. Wyłącznie takimi chcemy być. Wyłącznie chrześcijanami. Ale nie jedynymi chrześcijanami. Druga część. I to jest też ważne. Nie twórzmy z tego, że tak myślimy, jakiegoś podziału, że a inni tak nie myślą, to pewnie nie są. Lud Boży to są prawdziwie wierzący, praktykujący chrześcijanie. Nie ma znaczenia, czy oni dzisiaj to wszystko rozumieją, że tak to jest. Bo my czasami też mówimy sporo o miłości, ale właściwie to wystarczy czasami, żeby się szanować, a nie tak od razu bardzo się kochać. Bo jak szanujemy kogoś, uznajemy, że to jest brat, siostra, inaczej rozumiejąca nawet, to jest już dużo, bo jak my się wzajemnie szanujemy, to możemy rozmawiać. A jak rozmawiamy, to możemy czasem na pewnych punktach dojść do zgody nawet, do jedności. A jak do wszystkich nie dojdziemy, to coś się bardzo złego stanie? Też nic tak bardzo złego się nie stanie. Piąta zasada, bo tu trzeba iść do przodu. Nie jesteśmy jedynymi zborami chrystusowymi, ale jedynie chrystusowymi. Nie jesteśmy jedynymi zborami chrystusowymi. Powinniśmy pamiętać o tym, że to Bóg nie będzie nas osądzał według jakichś szufladek, które ludzie tworzą. Nie sądźmy, że jak tutaj już siedzimy, tutaj jest dobry zbór, to w ten sposób zapewnimy sobie zbawienie. To nie da ani przynależność do Świadków Jehowy, ani do Mormonów, ani do baptystów, ale to też nie da, że ktoś będzie w zborze badaczy Pisma Świętego, ktoś będzie w zborze Epifanii, ktoś będzie w zborze stowarzyszenia. To nie da, nic z tych rzeczy nie da. Bo zbawienie jest z łaski Bożej we krwi Chrystusa. Z łaski Bożej w Jego krwi. Ja też wierzę, że w Bydgoszczy to nie jest tak, że ja jestem w tym jedynym prawdziwym zborze Chrystusa. Bo co, tam przy ulicy Pomorskiej to nie jest zbór Chrystusa? A nawet ci bracia są tacy, którzy po nas przychodzą, na naszej sali się zbierają, bracia baptyści. Mały zborek, co różnimy się w dosyć sporej części poglądów. Ale co nas łączy? Miłość do Boga, miłość do Biblii, wiara w Jezusa. I co, z różnych powodów nie tworzymy dzisiaj zboru razem. No nie jest tak. Ale czy w sercu pamiętamy, że to jest nasza rodzina? Że to jest jedna Boża, wielka jedna Boża rodzina? Że to są bracia i siostry w Jezusie. I zasada dalej brzmi, nie jesteśmy jedynymi zborami Chrystusowymi, ale jedynie Chrystusowymi. Druga część, bardzo ważna też. Bo nie dajmy się tak zmylić za bardzo, bo nie poczuwajmy się do bycia zborami właśnie Epifanii, opozycji może jakimiś zborami, może zborami stowarzyszenia. Nie nazywajmy się nawet zborami raselitów. Bądźmy zborami Jezusa zawsze i jednocześnie pamiętajmy, że On nas kupił swoją krwią dla siebie. I dziwne, bo mówię, nie nazywajmy się zborami raselitów, a teraz mówię, pięknie pisze na ten temat brat Rasel. Tom 6, strona 80. Bo on to pisze. To są praktycznie jego myśli. Co bym chciał jeszcze podkreślić już tak przy końcu tych rozważań, że ani Biblia, ani te poglądy tego Campbella nie ograniczają nas w tym, żeby przy badaniu Biblii używać różnych pomocy. I nie ograniczają nas w tym, żeby szanować Bożych sług. Campbell napisał: nie oponujemy przeciw chrześcijanom używającym innych pomocy w dochodzeniu do lepszego zrozumienia Pisma Świętego i poznawania prawdy w nim zawartej. Na przykład wyznanie wiary i katechizm westminsterski dowiódł swej przydatności. Tak pisał Campbell. A czy my znamy jakieś rzeczy, które nam dopomogły coś zrozumieć? Nie musicie tu mówić tytułów zaraz, ale chyba znamy. No, nie jednemu książki brata Russella dużo pomogły. Nie jednemu czasem jakiś wykład, na przykład brata Bartona, mamy piękny ten zbiór Echa Pielgrzyma. Cytuję dalej. Lecz takie pomoce nie powinny zastępować Biblii. Nasza wiara i posłuszeństwo powinny wynikać ze znajomości Biblii. Powinniśmy wiedzieć, jak studiować Pismo Święte. Powinniśmy wiedzieć, jakie są związki jednej części Pisma z drugą. Jak jeden temat wiąże się z innym. Powinniśmy wiedzieć, jak studiować takie tematy jak zbawienie czy życie chrześcijańskie. I teraz pewien przykład podam, bo jest taka siostra w Bydgoszczy, baptystka, która poprosiła nas o konkordancję, żeby jej załatwić konkordancję biblijną. No i ja mówię, ciekawe, co ona tam szuka. I tak zaczynam ją wypytywać, mówię, może Szeol i Hades szuka, żeby się dowiedzieć. I siostro, czego ty tam tak poszukujesz? Ona mówi, no głównie to takie słowa jak rodzina, dom, finanse, czyli rzeczy, pieniądze. Ona wiele godzin poszukiwała, jak zarządzać swoimi pieniędzmi przy pomocy tej konkordancji. Co, możemy się czegoś nauczyć od innych chrześcijan. Czasem warto pomyśleć w taki sposób. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak chrześcijanie w Chinach otrzymują Biblię. Był taki film na YouTubie nagrany. Widział ktoś taki? No reakcja niesamowita. To była taka euforia, tak wielka euforia, że Biblię mają, że oni tam śpiewali, modlili się, całowali tę Biblię. Jak, może niektórzy znają brat Łagowski, jak opisywał podobną reakcję na Ukrainie kiedyś. Jakby głód słowa Bożego tam. Co ci chrześcijanie w Chinach robią? Oni się uczą wersetów na pamięć. Tam niektórzy znają po setki wersetów biblijnych. Znam takiego pastora, Czesław Basara się nazywa. Był w Chinach i jak mówił tam wykłady, to on podawał tylko werset. Tylko gdzie to jest w Biblii? Jana 3,16. To wszyscy by może powiedzieli z pamięci. Ale tam każdy werset, który on podał, ktoś wstawał i go recytował z pamięci. I on mówi, czemu wy aż tyle chcecie się nauczyć tej Biblii na pamięć? A oni mówią, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam ją zabiorą. Nigdy nie wiadomo, czy jutro nie będę w więzieniu, w obozie, bo tam są takie rzeczy. I jeżeli tam będę i będę miał 100 wersetów w umyśle, to ja mam o czym rozmyślać. A jak tam będę i będę miał pustkę, no to nie mam. Są takie miejsca jeszcze na świecie, gdzie nie jest wesoło pod względem finansów czy takiego życia jak u nas. Jest Afryka, Burkina Faso. I to jest taki kraj bardzo, bardzo ubogi, ale kiedy tam pastorzy jadą na jakieś takie ewangelizacje z Europy, to zdarzyło się tak, że od 8 rano do 9 wieczór musiał taki pastor przemawiać z krótkimi przerwami, żeby się czegoś napił czy coś zjadł. Od 8 rano do 9 wieczór, 6 dni w tygodniu. Przyjazd dla nich kogoś, kto o Biblii mówi, kto z Biblii mówi, to było święto, to euforia. I dlatego właśnie nie powinniśmy uważać, że posiadanie prawdy jest jakąś taką szczególną zasługą naszą. Że gdy nas już tak mało zostało, badaczy, to nie ma już ludu Bożego na ziemi. Przypominajmy sobie często Eliasza, tych 7 tysięcy, którzy nie kłaniali się Baalowi. Tacy ludzie są dzisiaj. Nie musimy ich znać, ale oni są. Ale jak jesteśmy tym ludem prawdy, jak chcemy nim być, to też mamy szczególne radości i szczególne obowiązki. Bo widzimy w Biblii piękne nauki. I widzimy to, myślę, okup Jezusa dla wszystkich. Chyba wszyscy się zgodzą. Prawdziwa natura śmierci, że nie ma wiecznych mok, nie ma piekła. Takiego, jak rozumie to Kościół katolicki na przykład. Królestwo Boże na ziemi, restytucja. Odnowa Izraela. Też ważny temat. I możemy się tym dzielić z drugimi. Możemy dużo dobrej pracy wykonać wokół nas, niedaleko. Nawet apostoł Paweł pisał, biada mi, gdybym Ewangelii nie opowiadał. No bardzo wielki smutek, biada, jakbyśmy nie głosili. Ale jak nasze głoszenie ma być owocne, to jedna rzecz jeszcze musi być. Ono musi być z szacunkiem, z miłością do tych, którym głosimy. Bo jak ja głoszę z góry tak i chcę komuś wtłoczyć to, co myślę, to jest strata czasu, tak naprawdę. Jest taka gorzka ironia związana z tym ruchem Stone'a Campbella. Piękny ruch. Lud prawdy powinien być w jedności opartej tylko na Biblii. I szybko się zaczął dzielić. I najbardziej smucą powody, dlaczego oni się podzielili. Jeden z powodów podam. Dotyczył grania lub niegrania na instrumentach muzycznych podczas nabożeństw. I tak powstały zbory grające i zbory niegrające. I co jest jeszcze dziwniejsze? Przez 200 lat ten podział do dzisiaj istnieje. Istnieją zbory chrześcijan grających i niegrających. Nie chcą się dzielić, ale na tym polu musieli. Co możemy zachować z tego ruchu odnowy? Na pewno szukanie równowagi. Bo wydaje się, że mamy wszyscy skłonności popadania w skrajność jakąś. Każdy w jakąś. Jeden wpada w takie doktrynerstwo trochę. Zacięta walka. Moje poglądy są bardzo ważne. Muszę je wszystkim przedstawić i najlepiej, żeby wszyscy je przyjęli. Inni mogą mieć trochę problem z tym, co tak byśmy szeroko nazwali ekumenią. Łączeniem się, ale bez biblijnej podstawy. Tak bym to najkrócej ujął. Łączmy się, bo jest miło. Jest fajnie, śpiewamy, ale biblijna podstawa, gdzie? Musi być, nie może być tak całkiem bez niej. No i jak wnioski zostawiam wam, bracia, siostry, oby Bóg nam wszystkim pomagał, żeby się rozwijać w prawdzie przede wszystkim i w jedności. Oby ta modlitwa Jezusa się spełniła w 100%. On prosił, żeby świat rozpoznał, że to Jezus jest posłanym od Boga, Zbawicielem i Królem. Ja wierzę, że już niedługo rozpozna i że my mamy swój udział, żeby to ogłaszać. Dziękuję.